Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam w kolejnym głosie z Krakowa. Ale ten głos z Krakowa jest szczególny. Nadajemy go w pierwszym wydaniu w dniu szczególnej rocznicy. 75 lat temu. 17 września 1939 roku Związek Radziecki, Sowiecki napadł na Polskę, która już w tym czasie musiała toczyć wojny z Niemcami. O tej sprawie musimy dzisiaj porozmawiać. O nauce z tego, co było wcześniej, z historii, z przeszłości też. I dlatego poprosiłem do udziału w naszej audycji jako gościa pana profesora Andrzeja Nowaka, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie w tym ważnym dniu.
Panie profesorze, 17 września 1939 roku. Proszę przedstawić tym, którzy słuchają, ja też, pańskiej wypowiedzi, ten stan, w jakim się Polska wtedy znajdowała.
Polska miała wciąż jak najbardziej ważne umowy międzynarodowe zawarte ze Związkiem Sowieckim, pakt o nieagresji. Miała podpisane także szersze, w których i Polska, i Związek Sowiecki międzynarodowe umowy zdecydowały się podpisać, dotyczące na przykład definicji agresora. No, cały szereg umów, nie będę ich wyliczał, żeby Państwa tutaj nie zanudzać. Cały szereg umów, które wykluczały jakikolwiek napad z jednej strony na drugą. Niestety Związek Sowiecki porozumiał się, świadomie dążąc do tego od marca 1939 roku, porozumiał się z Adolfem Hitlerem na podstawie umowy, którą faktycznie należy nazywać umową Hitler-Stalin, podpisanej w obecności Stalina przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima Ribbentropa i sowieckiego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa 23 sierpnia w Moskwie. I jak wiemy, wtedy właśnie został zaplanowany ten zdradziecki napad od tyłu na Polskę, ale przede wszystkim Stalin zapalił zielone światło Hitlerowi do agresji wcześniejszej, 1 września, bez zgody. Tak można po prostu powiedzieć, bez zgody Stalina Hitler nie dokonałby tej agresji 1 września, bo obawiałby się pozostania sam na sam z ewentualną, nie wiedział jaka będzie, reakcją mocarstw zachodnich i niewiadomą pozycją Stalina. Stalin wyjaśnił tę pozycję. Pomogę wam, towarzyszu Hitler, dobijemy tego bękarta traktatu wersalskiego. Używam tutaj, przepraszam za cytat, słów z przemówienia Wiaczesława Mołotowa, wygłoszonego właśnie już po likwidacji Polski wspólnym wysiłkiem Związku Sowieckiego i III Rzeszy. I Hitler, jak wiemy, napadł na Polskę 1 września, dopominał się, by Stalin zrealizował umowę zawartą 23 sierpnia i w ciągu 2 tygodni uderzył na Polskę. Stalin zwlekał, bo czekał na to, co zrobią mocarstwa zachodnie, ale jego wywiad doniósł mu, trafnie zresztą, że 12 września w Deauville we Francji odbyła się narada na najwyższym szczeblu wojskowym zachodnich aliantów, którzy stwierdzili, że nie będą w ogóle atakować Niemiec. Wtedy Stalin już wiedział, że trzeba uderzyć na Polskę i dokładnie 16 września wezwany został do Komisariatu Spraw Zagranicznych w Moskwie ambasador niemiecki. Poinformował go Mołotow, że za kilka godzin rozpocznie się atak Armii Czerwonej na Polskę, żeby Luftwaffe, żeby niemieckie oddziały pancerne przypadkiem nie uszkodziły sojuszników, którzy właśnie będą dobijać Polskę w tym momencie. Przypomnijmy, że broniła się Warszawa, bronił się Hel, broniła się cała wschodnia Polska, więcej niż 50. Ponad 60% terytorium państwa polskiego wciąż było niezajęte przez wojska III Rzeszy. Polska broniła się i czekała na pomoc zachodnich sojuszników. O losie Polski przesądził ostatecznie ten nóż wbity w plecy i obrócony z satysfakcją przez Stalina o 3 rano 17 września, kiedy wezwany został po ambasadorze niemieckim do Mołotowa ambasador Rzeczpospolitej Polski. Pan ambasador Grzybowski został poinformowany, że państwo polskie się rozpadło i że w związku z tym Armia Czerwona musi udzielić pomocy ludności ukraińskiej i białoruskiej, jak również uratować lud polski przed konsekwencjami braku państwa. A zatem Armia Czerwona wkracza z pomocą. To nie są żadne ironiczne moje jakieś komentarze. To był dokładnie sens wypowiedzi Mołotowa i usprawiedliwienie tej agresji. W cudzysłowie oczywiście usprawiedliwienie. Przytaczam je dlatego, że przecież dzisiaj też słyszymy, że Federacja Rosyjska udziela tylko pomocy tam, gdzie zawaliło się państwo ukraińskie, gdzie już nie ma porządku, no i trzeba pomóc, prawda? I Moskwa pomaga w bardzo podobny sposób, choć na szczęście jeszcze nie na tą skalę, co we wrześniu 1939 roku, pomaga swojemu zachodniemu sąsiadowi.
Panie profesorze, to naświetlenie pokazuje wyraźnie, że historia powinna nas uczyć, powinna pokazywać, że przeszłość zawiera w sobie wiele informacji, które powinniśmy wykorzystywać także współcześnie, bowiem działania agresorów powtarzają się, metody ich działania powtarzają się, ale także i tych napadniętych. Proszę zobaczyć, wtedy w 1939 roku napaść ze strony zachodniej wywołuje nie poddawanie się, ale obronę ojczyzny przez Polaków. Napaść ze strony wschodniej, już wtedy uderzonej przez Niemców Polski, powoduje również obronę. Przecież to nie jest tak, że od razu się poddaje Polska, że tak jak mówił Mołotow, nie istnieje. Ona istnieje i broni się. Ja w szczególności pamiętam to Grodno. Tych, którzy pamiętam z opowieści, bo przecież wtedy jeszcze na świecie mnie nie było, ale gdy przed kilku laty odwiedzałem miasto Grodno i byłem na cmentarzu i oglądałem ten grób, który no, pewnym symbolem jest ten grób 13-letniego Tomasza Jasińskiego, który wtedy zginął od kul jako obrońca Grodna przed tą napaścią sowiecką. Generał naczelny, wódz Władysław Sikorski mówił na spotkaniu z mieszkańcami Grodna, z obrońcami Grodna, stwierdził, że są nowymi Orlętami, a zapowiedział również przyznanie miastu virtuti militari i tytułu zawsze wierny. A po wojnie Grodno znalazło się jednak poza granicami Polski.
To rzeczywiście warto, bardzo warto przypomnieć Grodno, żeby zostało w naszej świadomości, w naszej pamięci na równi z Westerplatte, z Helem, z Warszawą, jako symbol tej bohaterskiej obrony z 1939 roku. Oczywiście obrońcy naszej wschodniej granicy byli, można powiedzieć, w gorszej jeszcze sytuacji niż ci, którzy walczyli przeciwko Niemcom. Bo przeciwko Niemcom przecież użyte zostały prawie wszystkie jednostki pierwszoliniowe, pierwszorzutowe, te, które były gotowe do działań na froncie. Na wschodzie pozostawiono no po prostu jednostki osłonowe i Korpus Ochrony Pogranicza. Bardzo sprawną jednostkę, ale nie przeznaczoną do działań bojowych przeznaczonych, jakby nakierowanych na walkę z regularnymi wielkimi jednostkami przeciwnika, tylko na osłonę granicy przed bandytami, przed oddziałami małymi dywersyjnymi. Tymczasem od strony wschodniej uderzyło 650 tysięcy żołnierzy sowieckich i dwa razy więcej czołgów i samolotów niż mieli Niemcy w tym czasie. Po prostu to była gigantyczna machina wojenna, a Polacy mieli no raptem kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy od tej strony, bo bronili się od zachodu. Dlatego właśnie ta metafora noża w plecy, ciosu w plecy jest tutaj jak najbardziej adekwatna. A jednak, tak jak pan profesor powiedział, nie poddali się mimo tej tragicznej, beznadziejnej, można by tak po ludzku powiedzieć, sytuacji. Bronili do końca tego, co dla nich było najcenniejsze, to znaczy Rzeczpospolitej, honoru i wiary, bo wiedzieli, że za Armią Czerwoną idzie totalny nihilizm, zniszczenie wszystkich ludzkich wartości. I Grodno właśnie jest takim symbolem szczególnie bohaterskim. Tam młodzież stanęła do walki między 19 a 21 września. Stanęli do walki oczywiście także żołnierze zgrupowania Józefa Olszyny Wilczyńskiego, zresztą zamordowanego zaraz później przy drodze razem ze swoim adiutantem. I to oczywiście jest tylko jeden szczególnie może ważki przykład takiego bohaterstwa, ale takich miejsc rozsianych we wschodniej połowie Rzeczpospolitej jest więcej. Nie ma tu czasu, jakby by je wszystkie wymieniać. Niestety rzecz jasna ten opór nie mógł być skuteczny, bo przewaga była miażdżąca. Dziesiątki, setki razy mocniejsze były siły sowieckie, a jednak zdarzały się zwycięskie starcia, jak choćby pod Szackiem, stoczona aż 29-30 września, prawda? Wmawia nam się czasem, że właściwie kampania wrześniowa to już się skończyła po pierwszych paru dniach, a tymczasem, pamiętajmy, regularne walki trwały do końca pierwszego tygodnia października i to walki przeciwko dwóm przeciwnikom.
Ci dwaj przeciwnicy właśnie wcześniej, bo 28 września w Brześciu uczestniczyli przedstawiciele wojsk obydwu grup sowieckiej i niemieckiej w defiladzie zwycięstwa.
Tak, to rzeczywiście jest nawet nagranie filmowe z tej defilady. Dzięki temu możemy do dzisiaj jakby oglądać ten szczególny moment braterstwa broni Armii Czerwonej i Wehrmachtu, w którym z jednej strony oddziały znanego później z ataku już na Związek Sowiecki Heinza Guderiana defilują wspólnie z oddziałami sowieckimi komandarma Kriwoszeina na trupie Białej Polski, bo o to przecież chodziło obu stronom tej bandyckiej, bo trzeba tak powiedzieć, współpracy. 28 września, warto to także podkreślić, został podpisany w Moskwie drugi pakt Ribbentrop-Mołotow, który, że tak powiem, dostosowywał ustalenia poprzedniego sprzed miesiąca paktu do nowej rzeczywistości. I charakterystyczna jest nazwa tego drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow, no bo też Ribbentrop go podpisywał w Moskwie w obecności Stalina. Otóż ten pakt nazywał się oficjalnie Traktat o przyjaźni i granicach. I tego nie zapominajmy. Przyjaźń i wspólna granica między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim była wspólnym celem, który został osiągnięty właśnie przez zniszczenie Polski na początku października. I to tragiczne doświadczenie czasem nam się wmawia, że powinniśmy wymazać z pamięci, że nie warto do niego wracać, że historia się już skończyła. Kiedy widzimy te niewygasłe, agresywne, ożywające z taką upiorną siłą dzisiaj tendencje Moskwy, nie możemy po prostu pozwolić sobie na zapomnienie tamtego doświadczenia. Musimy być mądrzejsi o to doświadczenie, przygotować się tak jak to możliwe po ludzku do obrony wobec takiej perspektywy.
Właśnie w ten sposób ta historyczna, ta przeszłość, jakże bolesna, ale jakże ważna, o której trzeba pamiętać, zapisana w wypowiedzi pana profesora dotychczasowej, nakierowuje nas także na współczesność. Na współczesność, w której w różnych momentach przeżywamy często, może nawet niekiedy wiedząc dopiero po fakcie, bardzo trudne sytuacje. Gdzieś znalazłem takie informacje. Jesteśmy nieświadomi jak dzieci we mgle, co szykuje się nam za apokalipsę. Bowiem nie widzieliśmy, że podczas zimnej wojny Polska miała być nuklearną apokalipsą i o włos otarliśmy się o to, że w ogóle istniejemy, że nasze dzieci nie urodziły się, bo jakiś jeden oficer Wojska Polskiego, mowa tutaj o Kuklińskim, przejrzał na oczy i powiadomił świat Zachodu. I wtedy już wiadomo było, jaki był cel, jakie plany przygotowywane. No i te plany poszły w odstawkę. Nie można było ich przecież już realizować, jeśli przeciwnik o nich wie. Ale te działania właśnie ze strony wtedy Ameryki, prezydenta Reagana, to były te polityczne, ale także i te religijne, ale też dyplomatyczne ze strony Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, to wszystko uchroniło nas wówczas. Ale popatrzmy na współczesność, na to, co się teraz dzieje. Niektórzy mówią, a gdzieś tam daleko w Ukrainie, po jej stronie wschodniej, to jest dość daleko od nas. A przecież niedawno, 13 właśnie września, parę dni temu, Ojciec Święty mówił o tym, że wojna odbywa się teraz w kawałkach. To jest właściwie trzecia wojna światowa, już jest rozpoczęta. no to nie jest straszenie nas. To jest pokazywanie, w jakim stanie jesteśmy. Potrzebni są mężowie stanu, którzy tak jak wtedy Reagan, jak Jan Paweł II, uchronili świat przed taką wojną współcześnie. Czy tacy są? Pomyślmy. Czy takich ludzie wybierają?
No tu niestety mamy do czynienia z dramatycznie odmienną sytuacją niż tą, którą pan profesor przypomniał, mówiąc o ludziach, którzy pomogli nam uniknąć poprzedniej katastrofy, szykującej się wtedy katastrofy. Przypomnę, że Rosja Władimira Putina nie kryje swoich agresywnych zamiarów. Na tym polega jakby szczególna sytuacja. W roku 2009, na początku września, odbyły się pierwsze z serii organizowanych co 2 lata odtąd manewrów o kryptonimie Zachód, manewrów armii rosyjskiej, na której ćwiczy się, wtedy akurat ćwiczono, we wrześniu 2009 roku, taktyczny atak nuklearny na miasto Warszawa. I to nie była żadna tajemnica, przeciwnie, byli obserwatorzy polscy, dopuszczeni zgodnie z umowami międzynarodowymi do tych manewrów. Putin pokazywał Polakom, patrzcie Polacy, ja mogę ćwiczyć taktyczny atak nuklearny, wymazanie waszej stolicy z mapy, a wy co na to? Zwróćmy uwagę, co się wtedy działo. Na kolanach wita premier Tusk i przede wszystkim minister Sikorski w najbardziej haniebnym, poniżającym tekście, jaki napisał kiedykolwiek polski minister spraw zagranicznych, witając Władimira Putina na Westerplatte. Ten tekst został opublikowany w Gazecie Wyborczej, gdzie minister Sikorski chwali Władimira Putina i Rosję pod jego rządami jako najbardziej demokratyczną i przestrzegającą praw człowieka w historii. Otóż można powiedzieć, może incydent to był, może to jakiś taki dziwny żart w rosyjskim stylu imperialnym, ale 2 lata później następne manewry Zachód. I co się wtedy ćwiczy? Ćwiczy się desant na instalacje portowe, które na Bałtyku oczywiście, którymi mogą być ATO, niezbudowany wciąż jeszcze gazoport w Świnoujściu, a to realnie już istniejący naftoport na naszym gdańskim wybrzeżu. I czy wyciągnięto z tego jakiekolwiek, to był rok 2011, konsekwencje? Zaczęliśmy wzmacniać naszą armię, zabiegać na forum NATO w 2009 czy 2011 roku, żeby energicznie wesprzeć naszą obronność. Przeciwnie, doprowadziliśmy, nasi politycy z Platformy Obywatelskiej, do tego, że odrzuciliśmy projekt tarczy antyrakietowej, co spowodowało, że później zrezygnował z niego prezydent Obama. Także no, nie będę oceniał polityki amerykańskiej, skupiam swoją uwagę na polskich błędach. Także no niestety mamy do czynienia ze zjawiskiem kurczowego zaciskania oczu, zamykania oczu na rzeczywistość, bo ta rzeczywistość nie była skrywana przed nami. Nie tylko ja o tym pisałem wtedy, w 2009-2011 roku, wiele osób pisało, ale mówiono wtedy, no przecież to wariactwo, oszołomstwo, z Rosją mamy największą przyjaźń w historii, jest wspaniale, będzie tylko jeszcze lepiej, historia się skończyła. I na koniec jakby tej oczywiście skrótowej odpowiedzi na fundamentalne pytania postawione przez pana profesora, nawiążę do wypowiedzi papieża Franciszka, tej, która mówi o tej dziwnej, ale przerażającej trzeciej wojnie światowej, która w różnych odcinkach jakby się toczy. Myślę o tym i mam wrażenie, że jest tu jakaś upiorna analogia z tym, czego doświadczyliśmy we wrześniu 1939 roku. Otóż ta wojna też toczy się na 2 frontach zasadniczo. To nie jest wojna tylko z Polską, bo inaczej nie byłaby nazywana światową. To jest wojna właśnie w skali światowej. Pierwszy front to jest ten front, którego tragiczne sceny obserwujemy wtedy, kiedy islamscy fundamentaliści przedstawiają egzekucje zachodnich aktywistów humanitarnych, którzy pomagają ludności cywilnej, czy dziennikarzy gdzieś na terenie Iraku. I pomagają przecież tym potwornym bandytom, którzy takich metod używają, teraz mówię oczywiście o islamskich fundamentalistach z ISIS, z tej właśnie organizacji, która zapowiada stworzenie światowego, globalnego kalifatu z Europą jako jedną z jego części. Pomagają przecież tysiącami obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Widać więc, jak niebezpieczny jest tamten front. ale my mamy tutaj bliżej siebie do czynienia z innym frontem, tym właśnie, który do nas dociera od wschodu, przez Ukrainę, ze strony agresywnego imperializmu rosyjskiego. Nie wiem wcale, czy Władimir Putin porozumiewa się z ISIS. Absolutnie tego nie twierdzę, ale twierdzę, że jest ktoś, kto organizuje te siły zła. Przepraszam, że odwołam się do tej metafizycznej perspektywy, ale szatan działa i nie przestał działać. I nawet jeżeli posługuje się nieświadomymi narzędziami, jak Władimir Putin czy bojówkarze z ISIS, to oczywiście stara się zniszczyć wszelkie dobro na ziemi. Siły dobra, siły te, które próbują bronić, już nawet nie powiem dobra, ale resztek cywilizacji ludzkiej, muszą się także zorganizować. I to, tak jak pan profesor powiedział, jakby na dwóch szczeblach, na tym naszym ludzkim, racjonalnie dającym się ogarnąć, po prostu zbierać siły, koordynować współpracę, umacniać się w oporze przeciwko tej ofensywie i oczywiście w drugim wymiarze, jeszcze ważniejszym, ale nie rugującym tego pierwszego, w wymiarze modlitwy, w wymiarze prośby do Boga, by nas ocalił w tej sytuacji. Ta broń, w cudzysłowie i bez cudzysłowu, pozostaje nam zawsze.
Właśnie, panie profesorze, to wcześniej przeze mnie przywołane słowa: jesteśmy nieświadomi jak dzieci we mgle. Co się szykuje? Pan profesor, spoglądając oczyma historyka, który nie jest zwykłym tylko przetwarzaczem historii, ale przenoszącym doświadczenie z historii na dzień współczesny, pokazał nam wyraźnie, jak trzeba spoglądać współcześnie na to wszystko. Czyli nie być tym dzieckiem we mgle. A żeby nie być dzieckiem we mgle, trzeba umieć patrzeć, słuchać, a potem reagować, mówić, a także uczestniczyć w odpowiedni sposób we wskazaniu tych, którzy są rzeczywiście mężami stanu i będą uczestniczyli w patrzeniu w przyszłość dalej niż tylko o jeden krok, nawet gdy stoją tuż przed przepaścią, o ten jeden krok przed przepaścią. Ale tu bym przywołał jeszcze do tej drugiej części wizję kardynała Chlonda, który kiedyś zawarł takie proroctwo. Jedyną broń, której Polska, używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Gdy czytam takie słowa, gdy myślę o tym, co się dzieje wokoło, tak wskazują, że już chyba czas kończyć, ale jeszcze chwilę tutaj przedłużymy. Gdy czytam takie słowa, to myślę o tym wezwaniu nas w Polsce do krucjaty modlitwy, krucjaty różańcowej, modlitwy w obronie ojczyzny. Ilu z nas uczestniczy w tym, a ilu dotychczas do tego centrum zgłosiło, że uczestniczy. To jest duża dysproporcja między tymi dwoma liczbami. Warto zwrócić na to uwagę. Weźmy również różaniec w rękę i tym różańcem ochrońmy Polskę, ale także siebie. Myślę, że te słowa, których pan profesor w końcówce swojej ostatniej wypowiedzi mówił o tym duchowej obronie, są równie ważne, w których każdy z nas może uczestniczyć. To już nie tylko, że minister taki, czy minister inny, czy jakieś miliony dolarów, czy euro będą potrzebne na doposażenie wojskowe, ale właśnie ten różaniec, ta modlitwa krucjaty różańcowej powinna również być brana przez nas pod uwagę w szczególności jako obrona nasza i obrona ojczyzny naszej.
No, dam nawet przykłady czysto historyczne na skuteczność tej broni, o której powiedział pan profesor. Ogromną krucjatę różańcową, która miała miejsce w Austrii w 1954-55 roku, która pomogła Austrii pozbyć się okupacji sowieckiej. Wtedy, w 1955 roku, wojska sowieckie wycofały się z Austrii. To było oczywiście związane z negocjacjami dyplomatycznymi, ale było poprzedzone także gigantyczną kampanią różańcową na terenie katolickiej wtedy jednoznacznie Austrii. Podobne związki można zaobserwować między krucjatą różańcową a bezpieczeństwem Portugalii w czasie II wojny światowej, bo też o to się modlono w takiej krucjacie różańcowej, żeby to doświadczenie, które tak straszliwie dotknęło inne narody kontynentu europejskiego w tym czasie, ominęło Portugalię. Widocznie ta modlitwa była, modlitwa milionów, była wysłuchana za pośrednictwem Maryi. Ale to oczywiście nie należy z pewnością tego rozumieć tak naiwnie, że my się modlimy, to prawda, spadnie to nieszczęście na kogoś innego, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że bez tego wsparcia z transcendencji, wsparcia, które jest silniejsze niż cokolwiek my możemy własnym przemysłem wytworzyć, nie obronimy się wobec potężniejszych od nas sił zła. I tak myślałem, gdzie szukać jakiejś najbardziej pogłębionej refleksji nad tą sytuacją, z którą mamy dziś znów do czynienia, z tą wojną z dwóch frontów uderzającą w podstawy naszej cywilizacji. I myślę, że święty Jan Paweł II i wspomniany kardynał prymas Chląd doskonale by potwierdzili tę intuicję. To jest Irydion Zygmunta Krasińskiego. Siły zła, które w imię realnych krzywd, bo nie jest tak, że ta chęć nienawiści, zniszczenia potężnego imperium, którego centrum są Stany Zjednoczone dzisiaj, bierze się znikąd. Są pretensje, żale, które być może mają częściowe uzasadnienie, ale metoda, sposób realizacji tych żali, barbarzyńska, niszcząca, nihilistyczna, totalna, jest oczywiście absolutnie nie do przyjęcia. I to widać dopiero w zderzeniu z tym, który zwycięża miłosierdziem, a nie rakietami. I to właśnie najpiękniej, najwspanialej pokazuje nasza wielka literatura, a w tym przypadku Irydion Zygmunta Krasińskiego, do którego ponownej lektury w kontekście dzisiejszych wydarzeń bardzo serdecznie zachęcam radiosłuchaczy Radia Maryja.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Każdemu z nas, mnie i naszym słuchaczom, było ono potrzebne. Bóg zapłać za to. A przypomnę, że dzisiaj naszym gościem w Głosie z Krakowa był pan profesor Andrzej Nowak z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Was zaś, drodzy przyjaciele, no jak zwykle, za tydzień zapraszam, o zwykłej porze. Szczęść Boże!